Radiowo-internetowe studium biblijne.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże, witam wszystkich naszych radiosłuchaczy w niedzielę Bożego Miłosierdzia. Kończymy oktawę Wielkanocy. Patrzymy na Chrystusa zwycięskiego, który pokonuje śmierć, grzech, szatana. Patrzymy na najwyższego kapłana, a chcemy rozmawiać o kapłaństwie po pewnej przerwie, więc może księże profesorze, bo oczywiście witamy dzisiaj, naszym przewodnikiem jest ksiądz Grzegorz Baran. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witam również wszystkich radiosłuchaczy, wszystkich uczestników studium biblijnego, internetowo-radiowego. Oczywiście witam księdza Piotra, prowadzącego naszą audycję.
Również witam. Księże Grzegorzu, ponieważ mieliśmy przerwę w związku ze świętami, więc może tak delikatnie taki rys, ksiądz Mirosław, który był naszym gościem podczas ostatniego studium, wspominał o tajemnicy kapłaństwa w Pięcioksięgu i mówił o konsekracji kapłańskiej, o pokoleniu Lewiego, o Aaronie. Ksiądz profesor w swoim wykładzie, i zachęcam do tego, by nasi słuchacze sięgnęli w tym, w pierwszej części, jak gdyby robi taki resume, podsumowanie też tego, co, o czym mówił ksiądz profesor Mirosław.
Rzeczywiście, jak wspomniał ksiądz Piotr, główne teksty związane z opisem ustanowienia kapłaństwa, a dokładniej mówiąc konsekracji Aarona i jego synów na urząd kapłański, znajdujemy na kartach Pięcioksięgu. Również na kartach Pięcioksięgu znajdują się wzmianki o szczególnym wybraniu pokolenia Lewiego do tej szczególnej służby kapłańskiej, bo właśnie jedno tylko z pokoleń Izraela dostąpiło tej szczególnej godności, a Aaron i jego potomkowie z kolei bezpośrednio piastowali i pełnili urząd kapłański. Stąd też w dzisiejszej audycji proponuję, żeby skupić się bardziej na księgach pism i proroków i tam właśnie szukać pewnych tekstów dotyczących kapłaństwa, funkcji kapłańskich, które można potraktować jako prefigurację, zapowiedź kapłaństwa Nowego Testamentu. Wydaje mi się, że można ułożyć to na zasadzie pewnej paraleli, jako zapowiedzi w Starym Testamencie w postaci pewnych funkcji spełnianych przez kapłanów, i te zapowiedzi w pełni będą realizować się w Nowym Testamencie przez konkretne działania duszpasterskie podejmowane przez kapłanów.
W takim razie jakie funkcje i zadania kapłanów są wzmiankowane właśnie w pismach i u proroków, które możemy, tak jak ksiądz profesor powiedział, traktować jako prefigurację kapłaństwa nowotestamentalnego?
Tych funkcji jest wiele, które zostały odnotowane na kartach pism i u proroków. Ja w swoim tutaj wykładzie pozwoliłem sobie tak pogrupować na kilka takich, wydaje mi się, najważniejszych, bo nie sposób wszystkich tutaj omówić. Pierwsza taka funkcja to troska o przybytek, w którym kapłani mieli pełnić służbę względem Boga. Druga taka funkcja to przewodniczenie ludowi Bożemu w różnych formach liturgii, w tym również w czynnościach kultycznych związanych ze składaniem ofiar. Kolejna funkcja to oznajmianie wyroczni Bożej, z tym wiąże się również i pouczanie, wyjaśnianie nakazów Tory. I także tutaj szczególnie też zwracam uwagę na taką funkcję kapłańską, którą było błogosławienie narodowi wybranemu, czy też poszczególnym osobom.
W takim razie w jaki sposób ta funkcja troski o przybytek może być zapowiedzią misji?
Tutaj na przykładzie choćby Księgi Sędziów możemy zauważyć, że kapłani pełnili funkcję stróżów, opiekunów lokalnych sanktuariów. Również i w pierwszej księdze Samuela widzimy tą funkcję pełnioną przez Helego i jego synów, którzy byli kapłanami w Shilo, gdzie znajdował się przybytek Boga wraz z Arką Przymierza. Na czym polegała ta funkcja? Otóż bezpośrednimi opiekunami nad sanktuarium byli przedstawicieli lokalnych rodów, klanów. Niemniej jednak taką bezpośrednią funkcję spełniali kapłani, ponieważ to oni opiekowali się przybytkiem, to oni byli odpowiedzialni za sprawowany tam kult, to oni byli bezpośrednio tymi, którzy pośredniczyli pomiędzy przychodzącym tam ludem a Bogiem. A zatem opiekunowie, stróże sanktuarium. Stąd też w drugiej Księdze Królewskiej nawet pojawia się taki piękny tytuł odniesiony do kapłanów jako stróże progów świątyni. Bo właśnie to oni mieli się troszczyć bezpośrednio o sanktuarium. To oni mieli utrzymywać, to oni mieli czuwać nad prawidłowym funkcjonowaniem w sferze kultycznej. No i odpowiadając na pytanie tu księdza Piotra, w jaki sposób to może zapowiadać pewne praktyki kapłanów w Nowym Testamencie, to łatwo wszyscy chyba radiosłuchacze domyślają się, również i kapłani dzisiaj, przewodnicząc wspólnotom parafialnym, odpowiedzialni sobie za ten szczególny przybytek, czyli kościół, kaplicę parafialną, wokół której to kaplicy czy kościoła koncentruje się życie religijne wspólnoty lokalnego kościoła. Niemniej jednak tutaj zwróciłbym uwagę na taki pewien duchowy aspekt tej troski, bo my czasami tak patrzymy, kiedy mówimy słowo kościół, to oczywiście mamy na uwadze pierwsze nie budynek. To się nam mury. Bezpośrednio kojarzy mury, budynek i tak dalej, ale kościół to tworzą ludzie wierzący. Przez chrzest stajemy się członkami Kościoła. I jak to pięknie wybrzmiało w liturgii Wielkiej Soboty, przecież niedawno przeżywaliśmy, poszczególni członkowie Kościoła stanowią żywe kamienie, cegły, z których budowany jest Kościół. I kapłan tą swoją troską powinien właśnie przede wszystkim obejmować ten żywy Kościół.
Tu jeszcze ksiądz w swoim wykładzie podkreśla, że na tle tej funkcji kapłańskiej wyłania się kolejna, a mianowicie sam kult, który był posługą przy składaniu ofiar. I też tutaj ksiądz profesor rozwija tę myśl.
Z pewnością to szerzej pewno była mowa w poprzedniej audycji. To główna funkcja kapłanów Starego Testamentu. Kapłani ustanowieni, aby służyć Bogu poprzez składanie ofiar, można by powiedzieć, w imieniu całego narodu wybranego. Stąd też ta wspaniała prefiguracja kapłaństwa Nowego Testamentu. Niemniej jednak, jak już wspomina katechizm Kościoła katolickiego, wszelkie ofiary Starego Testamentu były niedoskonałe. Potrzeba było tej ofiary Nowego Testamentu, którą złożył Jezus Chrystus. Stąd też można by powiedzieć, kapłaństwo Starego Testamentu jest swego rodzaju cieniem przyszłych rzeczywistości, jak mówi autor listu do Hebrajczyków, bo ta funkcja kultyczna zapowiada to, co będzie w pełni dokonywać się w Nowym Testamencie. Kapłani, którzy uczestniczą w kapłaństwie Jezusa Chrystusa, najwyższego kapłana, sprawują tą i składają najdoskonalszą ofiarę, ofiarę Jezusa Chrystusa.
A myśmy te teksty listu do Hebrajczyków czytali przez cały Wielki Post i w Wielkim Tygodniu. Już może nie będziemy teraz ich przytaczać, ale odsyłam do wykładu księdza profesora. Tę część ksiądz profesor kończy tak bardzo pięknie, mówiąc o kapłanach Starego Prawa, którzy są sługami ołtarza i są typem kapłanów Nowego Przymierza, którzy są sługami ołtarzy eucharystycznych. Moje pytanie kolejne to, czego prefiguracją może być ta druga funkcja, o której ksiądz profesor mówi, czyli to oznajmianie wyroczni Bożej przez kapłanów Starego Testamentu?
Tak, kolejną funkcją, jaką sprawowali kapłani w Starym Testamencie, było przekazywanie ludziom woli Bożej, czy też pochodzących od Boga porad, które warunkowały właściwe czy też pomyślne działanie poszczególnych osób. Zwykle dokonywało się to za pomocą Urim i Tumim, czyli świętych losów przechowywanych na stale w jednym z elementów stroju arcykapłańskiego, czyli
pektorale,
który był umieszczony na efodzie. Miały prawdopodobnie postać małych kamieni, z których jeden był biały, drugi czarny. Za ich pomocą kapłani uzyskiwali odpowiedź Boga na konkretne pytania. Ta odpowiedź posiadała prostą formę: tak, tak albo nie, nie. Te praktyki zostały odnotowane zarówno na kartach Księgi Sędziów, jak i mamy też odwołanie tej praktyki w pierwszej księdze Samuela. Oczywiście te praktyki możemy potraktować jako prefigurację pewnych działalności duszpasterskich kapłanów Nowego Testamentu. Oczywiście dzisiaj kapłani nie posługują się jakimiś amuletami, losami, żeby oznajmiać wolę Bożą. Przede wszystkim takim punktem odniesienia przy udzielanych radach, które kapłani udzielają wiernym, wielokrotnie przecież wierni przychodzą pytać się, radzić się w różnych trudnych sytuacjach. Takim punktem odniesienia jest oczywiście Pismo Święte, nauczanie Kościoła, do którego kapłani odwołują się, aby w świetle nauczania Bożego wyjaśniać, doradzać wiernym przy rozwiązywaniu trudnych spraw. Kolejną taką ważną rzeczą, może nie tyle rzeczą, co rzeczywistością, są dary Ducha Świętego, które otrzymujemy przecież w sakramencie bierzmowania, a zwłaszcza tutaj przede wszystkim można by przywołać dar rady, dzięki któremu my możemy podejmować właściwe decyzje. Tu Ojciec Święty Franciszek pięknie poucza o tym darze rady, że poprzez dar rady to sam Bóg przez swego Ducha oświeca nasze serca, abyśmy podjęli właściwy sposób mówienia, zachowania oraz drogę, którą należy pójść, którą należy kroczyć.
Przerwa muzyczna, po przerwie wrócimy do naszej rozmowy.
Panie, zatrzymać w sobie promienie miłosierdzia, niech rozjaśniają swoim blaskiem codzienność mojego istnienia, niech wypełniają przestrzenie duszy łaską Twą niepojętą, która ma w sobie taką moc, by z grzesznych uczynić świętych. Niech co dzień przenika serce moje miłość Twoja, mój Panie, aż moich zmagań nadejdzie kres, Twoja wola się stanie. Niech co dzień przenika serce moje miłość Twoja, mój Panie, aż moich zmagań nadejdzie kres, Twoja wola się stanie. Pomóż mi, Panie, zatrzymać w sobie promienie miłosierdzia, niech rozjaśniają swoim blaskiem codzienność mojego istnienia, niech wypełniają przestrzenie duszy łaską Twą niepojętą, która ma w sobie taką moc, bezgrzesznych uczynić świętych. Niech co dzień przenika serce moje miłość Twoja, mój Panie, aż moich zmagań nadejdzie kres, Twoja wola się stanie. Niech co dzień przenika serce moje miłość Twoja, mój Panie, aż moich zmagań nadejdzie kres, Twoja wola się stanie. Niech co dzień przenika serce moje miłość Twoja, mój Panie, aż moich zmagań nadejdzie kres, Twoja wola się stanie. Niech co dzień przenika serce moje miłość Twoja, mój Panie, aż moich zmagań nadejdzie kres, Twoja wola się stanie. Niech co dzień przenika serce moje miłość Twoja, mój Panie, aż moich zmagań nadejdzie kres, Twoja wola się stanie.
Jesteśmy po przerwie muzycznej. Przypominam tym, którzy włączyli teraz nasze radioodbiorniki w Niedzielę Bożego Miłosierdzia, że rozmawiamy o kapłaństwie z księdzem profesorem Grzegorzem Baranem. Moje pytanie, od którego chciałbym rozpocząć drugą część, to jakie praktyki kapłanów Starego Testamentu można potraktować jako zapowiedź tej funkcji nauczycielskiej kapłanów w Nowym Testamencie?
Tutaj przede wszystkim należy zauważyć, że jedną z ważnych funkcji kapłanów w Starym Testamencie było właśnie pouczanie członków narodu wybranego w kwestiach odnoszących się przede wszystkim do Boga. I tak na przykład autor drugiej księgi Kronik wprost odniósł do kapłana określenie pouczający, czyli nauczyciel. Stąd też w księdze Jeremiasza pada bardzo wymowne stwierdzenie, bo przecież nie zabraknie kapłanowi pouczenia. Z tego jasno wynika, że kapłani właśnie odgrywali funkcję nauczycieli w społeczności dawnego Izraela. Piękny przykład, taki wymowny, znajdujemy w księdze Nehemiasza. a znajduje się tam postać kapłana Ezdrasza, który odczytuje, wyjaśnia również znaczenie prawa mojżeszowego wobec zgromadzonego ludu izraelskiego. Co ciekawe, autor księgi Ezdrasza określił właśnie kapłana Ezdrasza takim wymownym terminem sofer. Ten termin tłumaczony jest terminem pisarz. Niemniej jednak on posiada takie znaczenie nauczyciela prawa. A więc Ezdrasz, który był kapłanem, również jednocześnie był nauczycielem prawa.
Oczywiście kapłani sami byli też wierni prawu, bo żeby pouczać, to też trzeba samemu najpierw to prawo do siebie stosować.
Ja bym tutaj przywołał tekst nauczania proroka Malachiasza. Osobiście dla mnie bardzo ważny tekst pochodzący z 2 rozdziału, 7 werset, gdzie Malachiasz przypomina wszystkim kapłanom słowami: wargi kapłana bowiem powinny strzec wiedzy, a wtedy pouczenia będą szukali u niego, bo jest on wysłannikiem Pana zastępu.
Księże, profesorze, ten tekst zabrzmiał w czasie naszych studiów, bo jesteśmy z jednego rocznika i pamiętam ten tekst, mam go zapisanego i podkreślanego z datą nawet w swoim Piśmie Świętym. Właśnie to wezwanie, że wargi kapłana muszą strzec wiedzy, dopiero wtedy będzie ktoś u niego szukał pouczenia.
To jest ważne przesłanie dla wszystkich kapłanów, dla nas. I tutaj prorok Malachiasz jeszcze uświadamia nam jedną podstawową rzecz, że kapłan jest wysłannikiem Pana zastępów. W tekście hebrajskim pojawia się znamienny termin malak, czyli wysłannik, ale ten termin jest używany także na określenie anioła w Biblii hebrajskiej. A zatem kapłan powinien być jak anioł, który jest heroldem Bożej nauki, Bożego Słowa wobec ludu Bożego.
I ksiądz profesor przytacza nam też jeszcze kodeks prawa kanonicznego chyba w tym kontekście, dokładnie kanon 762, prawda? No, który też nas jakoś tak nobilituje i mobilizuje.
No, już w prawodawstwie kościelnym jest nawet podkreślona ta funkcja nauczycielska kapłanów jako jeden z podstawowych obowiązków głoszenia Ewangelii. Również ta kwestia została wyjaśniona i bardzo mocno wyakcentowana w dekrecie o posłudze i życiu kapłanów Presbyterorum Ordinis.
I ten tekst możemy też odczytać w wykładzie księdza profesora, który dostępny jest i na stronach Gościa Niedzielnego, i na stronach naszego radia. Jakie jeszcze inne funkcje? Ksiądz profesor wspomniał o błogosławieństwach, prawda? To może byśmy jeszcze podkreślili. Ksiądz profesor przytacza w swoim wykładzie bardzo wiele cytatów, do których odsyłam. I Księga Liczb, Księga Kronik, i Księga Syracha. I myślę, że to bogactwo tej treści, która może zainteresowany posłużyć w studiowaniu, bo przecież studiowanie to jest szukanie samodzielne wiedzy.
Tak jak ksiądz Piotr wspomniał, taką istotną funkcją kapłanów starotestamentalnych było błogosławienie całej społeczności, czy też poszczególnych członków narodu wybranego. Ta praktyka kapłanów Starego Testamentu wynika wprost z nakazu Bożego skierowanego do Aarona i jego synów. Jak ksiądz Piotr wspomniał, ten tekst znajduje się w Księdze Liczb, 6 rozdział, wersety od 22 do 27. I właśnie praktyki, tego rodzaju praktyki, czyli błogosławienie narodu wybranego, są odnotowane również na kartach pism i u proroków. Właśnie jak już ksiądz Piotr wspomniał, w pierwszej Księdze Kronik, Syrach również o tym wspomina, ale także mamy w pierwszej Księdze Samuela, drugiej Księdze Kronik. Wszystkie te teksty pozwoliłem sobie w całości przytoczyć w wersji
elektronicznej, do której mają nasi słuchacze dostęp.
Do tego sięgnąć.
Księże profesorze, wydaje mi się, że trzeba, i tak byśmy kończyli tą naszą dzisiejszą rozmowę, ponieważ ksiądz profesor tu przytacza bardzo niezwykłe i wymowne kazanie Józefa Ratzingera. Osobiście znam ten tekst, dlatego uważam, że warto go przytoczyć. To oczywiście, że tak powiem, już realizacja tych zapowiedzi starotestamentalnych jeszcze jako ksiądz, papież Benedykt w swoim kazaniu prymicyjnym, zdaje się, mówi o tym błogosławieństwie.
No właśnie, bo tak jak już wspomniałem, ta posługa błogosławienia kapłanów starotestamentalnych stanowi zapowiedź tego, co w sposób doskonały będzie realizuje się w Nowym Testamencie. To błogosławieństwo kapłanów, które udzielane w Nowym Testamencie, wypływa przecież od samego Jezusa Chrystusa. I właśnie jeszcze jako ksiądz Józef Ratzinger w jednym z kazań prymicyjnych, które wygłosił, pięknie o tym powiedział. Kapłan zawsze ma za zadanie błogosławić w świecie, który być może złorzeczy lub tylko kalkuluje. Kapłan błogosławi dzieci w szkole, błogosławi wiernych podczas mszy świętej, błogosławi wędrowców, którzy wychodzą w góry lub daleko wyjeżdżają, błogosławi chorych i umierających. I tutaj przytacza papież, emerytowany papież, całą litanię osób, którym kapłan powinien błogosławić, bo właśnie kapłan to człowiek błogosławiący, jak na innym miejscu właśnie papież Benedykt XVI również określił kapłana.
Swój wykład ksiądz profesor kończy postulatem wyrażonym przez świętego Pawła w liście do Koryntian, więc bardzo proszę, by naszym słuchaczom, ale też mnie, ksiądz profesor, zadedykował to pouczenie świętego Pawła.
Święty Paweł, zwracając się do pasterzy Kościoła, powiedział wymowne słowa: a od szafarzy Bożych tajemnic już tutaj się żąda, aby każdy z nich był wierny. To również wynika z pewnych zapowiedzi starotestamentalnych, gdzie właśnie na kartach choćby Księgi Syracha, czy też drugiej Księgi Machabejskiej mamy odnotowane piękne postacie kapłanów, arcykapłanów Starego Testamentu. Ich duchowa, religijna postawa wspaniale oddziaływała na naród wybrany. W drugiej Księdze Machabejskiej nawet mamy pewną zależność uchwyconą przez autora tejże księgi. A mianowicie: w świętym mieście panował całkowity pokój, a prawo najściślej zachowywano dzięki temu, że arcykapłan Oniasz był pobożny i nienawidził złego. A więc postawa moralna, postawa duchowa, religijna kapłana wpływa również na jakość duchowego, religijnego życia tej wspólnoty, której przewodniczy. Stąd też nie dziwimy się, że święty Paweł takie wezwanie skierował również do szafarzy Bożych tajemnic w Nowym Testamencie.
Bardzo dziękuję księdzu profesorowi. Czas nas goni niestety, więc dlatego bardzo prosiłbym o pytanie.
Pytanie jest bardzo proste. Który z proroków porównał kapłana jako nauczyciela do wysłannika czy też anioła Pana zastępów?
Bardzo proste pytanie. Ja wszystkim naszym radiosłuchaczom życzę tego, by na swojej drodze spotykali właśnie takich kapłanów, którzy są wierni, ale też zachęcam do modlitwy za kapłanów, aby byli wierni, a wtedy rzeczywiście i w miejscach pracy, i tam, gdzie żyją, i w parafiach, będzie pokój i rozwój. A księdzu profesorowi bardzo dziękuję za dzisiejszy wykład.
Ja również dziękuję wszystkim radiosłuchaczom, wszystkim uczestniczkom radiowo-internetowego studium biblijnego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, zanurzamy się cali w Bożym miłosierdziu.
Radiowo-internetowe studium biblijne.